80% pięciolatków, 90% siedmiolatków choruje w Polsce na próchnicę zębów. Bez pomocy rodziców żadne dziecko nie poradzi sobie z tą chorobą. 20 marca przypada Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, ale już dziś, by zwrócić uwagę na problem, Zachodniopomorski Oddział NFZ wraz z Zakładem Stomatologii Dziecięcej PUM-u zorganizowały spotkanie poświęcone podstawowym zasadom zapobiegania próchnicy, w szczególności u dzieci, począwszy od życia prenatalnego do pierwszych lat nauki dziecka w szkole podstawowej. Prowadzona jest także specjalna akcja. Aby zdrowy uśmiech mieć, trzeba tylko chcieć.
Myję codziennie, rano i wieczorem.
Też płuczę je różnymi płynami?
Jest to bardzo ciężkie, bo dzieci są oporne.
Chodzicie państwo do dentysty?
Tak.
Jak często?
To różnie. Jakby był problem z mleczakami, to wtedy częściej. W tej chwili już jesteśmy na stałych zębach, więc już nie jest to takie konieczne, ale tak przynajmniej raz do roku musimy.
Jak często myjesz zęby?
No, może raz, dwa razy dziennie.
Tak jak kiedyś, za dawnych czasów, fluoryzacja chyba powinna wrócić z powrotem do szkoły.
Myję codziennie, dbam, zdrowo się odżywiam.
Co trzeba robić, żeby nie mieć próchnicy?
Głównie to myć i nie wydobywać plomb paznokciem.
Dużą rolę odgrywa czas rodziców. Rano do przedszkola, do szkoły wysyłają dzieciaki, później wieczorem się z nimi widzą. Pewnie im ciężko, ale wydaje mi się, że szkoła tutaj ma duży wpływ i też w szkole takie akcje powinny być, żeby te dzieciaki jednak miały tą możliwość fluoryzacji ząbków.
Jak państwo dbają o zęby dzieci?
Myjemy im codziennie zęby, dwa razy dziennie. Uważam, że to jest naprawdę indywidualna kwestia chyba rodziców bardziej. Szkoła, jeśli ma chęć, to mogłaby się w to jakoś włączyć.
Regularnie chodzimy na wizytę do dentysty i przynajmniej trzy razy dziennie szczotkujemy i lakujemy je. To znaczy, ja myślę, że przede wszystkim jest błąd z higieną i również na etapie przedszkolnym, bo moja starsza córka na przykład miała myte ząbki w przedszkolu, a obecnie, jak widzę, się tego nie praktykuje na przykład w ogóle. Także okazuje się, że dzieci myją tylko rano i wieczorem na przykład, a uważam, że to jest stanowczo za mało.
Dzieci są karmione często różnymi słodyczami, czekoladami, no i też nie zawsze myją te zęby. To musi być profilaktyka, musi być kontrola też nie tylko ze strony szkoły, ale również tam czy przedszkola, ale i rodziców.
Mniej słodyczy, więcej mycia zębów.
No właśnie, tę opinię zebrał Radosław Jaczmiński. Gdybym chciał trywializować, to jakoś tak musiałbym inaczej powiedzieć, bezzębnie, prawda? Bo patrząc na to, co się dzieje wśród najmłodszych, ale także w ogóle wśród Polaków, no to robi się groźnie. 40% Polaków po 65 roku życia nie ma zębów w ogóle. Myślę, że warto to sobie uświadomić, a najmłodsi mają problem już bardzo szybko. 80% pięciolatków, 90% siedmiolatków choruje w Polsce na próchnicę zębów. Łatwiej chyba byłoby mówić o tych, którzy nie chorują. W studiu goście Małgorzata Piejak, pielęgniarka szkolna, współwłaścicielka Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkolmet. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór.
Doktor nauk medycznych Anna Jarząbek, stomatolog dziecięcy, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Dzień dobry.
Jest z nami także Małgorzata Koszur, rzeczniczka Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dobry wieczór.
Zaczniemy od pani doktor. Jak to jest? O tym, że młodzież i dzieci cierpią na próchnicę, mówimy od dobrych kilku lat. Tymczasem informacje, które do nas docierają, różnego rodzaju zestawienia, bilanse ani drgną. Co więcej, mam wrażenie, że chyba sytuacja zaczyna się jeszcze bardziej pogłębiać. I o ile 2-3 lata temu mówiliśmy o epidemii próchnicy, to w zasadzie dziś spokojnie moglibyśmy ten wątek kontynuować. Co się dzieje?
Próchnica nadal postępuje. Te statystyki utrzymują się na zbliżonym poziomie, co jest dla naszym niepowodzeniem, dlatego że wszelkie założenia i cele Światowej Organizacji Zdrowia i różnych polskich organizacji mówiły o tym, że będziemy z tej próchnicy wychodzić. Natomiast to się nie zmienia, nie poprawia. Nadal 60% dzieci trzyletnich, prawie 60%, ma już próchnicę. Najmłodszy pacjent, którego ja leczyłam z powodu próchnicy, miał 10 miesięcy.
No więc właśnie, drogie panie, czy to jest kwestia systemu, który nie działa, rozwiązań systemowych, czy być może naszego zaniedbania, naszego jako rodziców, naszego podejścia do higieny jamy ustnej? Pani Małgorzato.
Która?
Piejak, oczywiście.
No, wydaje się, że tak, że najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy robić, to dbać o własne zdrowie sami przede wszystkim. Jest to zgodne z polami Lalonda, które mówią, że 70% to jest własny styl życia, czyli to, co robimy sami dla siebie. 20% to jest ochrona zdrowia, dbania o zdrowie, natomiast 5% to jest genetyka i środowisko.
No i okej, pani jako pielęgniarka szkolna patrzy w te miłe, młode buźki i pojawia się obraz nędzy i rozpaczy. I co sobie pani myśli? Jaka jest konstatacja? To wina rodziców, wina tego, że dzieciaki boją się szczoteczki, boją się pasty do zębów? Jakoś to da się zracjonalizować, czy nie bardzo?
To tak różnie bywa. Prowadzimy w szkołach grupową profilaktykę fluorkową co 6 tygodni i dopóki szczoteczek nie zakupowałyśmy jednorazowych do tego zabiegu, to z donoszeniem szczoteczek było bardzo różnie. Nie były dzieci dopilnowane.
Ciężkie,
niestety przez rodziców.
Niewygodne, prawda? Te szczoteczki są... Tak.
Dzieci są małe, więc trzeba dopilnować, więc tutaj już się samo nasłania, że to jednak jest dbanie przez rodziców.
Może jest tak, że my się w dalszym ciągu boimy stomatologa, czy to mity?
Wydaje mi się, że w dzisiejszej dobie to już mity.
Łatwo pani powiedzieć, ale są tacy, którzy jednak mówią boją wprost się. O tym, że się boją. Myślą sobie, że czas zatrzymał się mniej więcej w latach 80. i stomatologia nie poszła do przodu. No i to pewnie też pokutuje, myślę sobie.
No tak, ale wydaje mi się też, że ważne jest zdyscyplinowanie własne, pilnowanie się, kontrolowanie i dbanie o dziecko. I o siebie samych, dawanie przykładu dzieciom.
No, ale jak dawać przykład, kiedy według portalu Dentysta.eu 43% Polaków panicznie boi się wizyty u stomatologa, czyli niemalże druga osoba mówi, że nie pójdzie i nie i koniec.
No tu trzeba zdobyć się jako rodzic na pewną odpowiedzialność za swoje dziecko i swoje emocje, swoje strachy schować głęboko i w odpowiedzialności i poczuciu zrobienia dobrze dla swojego dziecka znaleźć taki gabinet, żeby ono czuło się tam dobrze. A jeszcze ważniejsze, na tyle wcześnie rozpocząć wszelkie zabiegi higieniczne i odpowiednio ustawić dietę dziecka, żeby w ogóle do próchnicy nie doszło, bo to jest możliwe. My w stomatologii nazywamy ten stan profilaktyką pierwotną, czyli dbamy o to, żeby w ogóle nie doszło do rozpoczęcia choroby. I wtedy dziecko przyprowadzone odpowiednio wcześnie, rodzice poinstruowani, jak je prowadzić, nie będzie miało próchnicy. Przyzwyczajone odpowiednio wcześnie, traktuje wizytę w gabinecie jako ciekawą zabawę, no bo te sprzęty są naprawdę fajne. I zanim dojdzie do leczenia, a może w ogóle nie dojdzie, mija dosyć dużo czasu, ono jest przyzwyczajone do swojego lekarza, czuje się bezpiecznie i to byłby ideał, gdybyśmy tak mogli leczyć nasze dzieci.
No właśnie, tymczasem jak wiemy, sytuacja nie jest idealna. Były już minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewniał, że pierwsze gabinety pojawią się w szkołach w roku szkolnym 2018-2019. Myślę, że o tych rozwiązaniach jeszcze powiemy, ale zastanawiam się, jak tę sytuację można poprawić, choćby z perspektywy NFZ-u. I to pytanie do pani Małgorzaty Koszur, rzeczniczki Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Jaką rolę NFZ odgrywa albo może odgrywać tyleż w profilaktyce edukacji, co po prostu, no, powiedziałbym, błyskawicznym działaniu, by te dzieciaki miały te zęby w ogóle?
Znaczy, bez wątpienia najważniejszą rolę odgrywają rodzice i to potwierdzają wszelkie możliwe badania, aby dziecko nauczyło się pewnych nawyków higienicznych. Rodzice muszą tego przypilnować. Dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat, że owszem, dziecko może bawić się szczoteczką, można przyzwyczajać już maleńkie dziecko, to półroczne, do tego, żeby te wały dziąsłowe oczyszczać mu tym gazikiem, tak? Bo już u takiego dziecka trzeba te higieniczne zabiegi przeprowadzać. Niemniej jest jednak rodzic musi mniej więcej do 7-8 roku życia myć zęby dziecku, bo dziecko nie ma jeszcze takiej wprawionej rączki. To się właśnie od pani doktor dzisiaj dowiedziałam, że póki dziecko nie ma wprawionej do pisania ręki, to ono jeszcze nie będzie umiało porządnie wyczyścić sobie zębów. Oczywiście nawet jeżeli elektryczną szczoteczką będzie czyścić, bo już małe dzieci mogą to przecież robić. Rodzice muszą być zainteresowani tym, muszą naprawdę przypilnować dziecko, muszą wykazać swoje zainteresowanie i pokazać dziecku, że to, o czym oni mówią, jest naprawdę szalenie ważne, bo jeżeli nie będzie zainteresowania ze strony rodziców, niestety higiena i pielęgnacja polegną. Ale to jest tylko jeden aspekt sprawy, a jeszcze ważniejszy jest ten, o którym dzisiaj również dużo mówiliśmy, mianowicie trzeba zmienić nawyki żywieniowe u dzieci. 5-letnie dziecko, które waży przeciętnie 22 kg, rocznie zjada, panie redaktorze, niech pan zgadnie, ile cukru. 22 kg, czyli tyle, ile waży. Takie są wyniki tych specjalistycznych badań, akurat przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, ale podejrzewam, że w Polsce nic lepiej się nie dzieje, a może nawet więcej tych słodyczy jemy. Dzieci jedzą ogromną ilość słodyczy, piją ogromną ilość słodzonych soków i wszyscy są przekonani, że te soki są strasznie zdrowe. Oczywiście dziecko powinno być może, chociaż w zaleceniach dietetycznych wcale nie jest takie oczywiste, że ma pić soki w nieumiarkowanych ilościach. Może wypić niedużą ilość soku, ale tak naprawdę rekomendowane jest zjadanie owoców, po których, ponieważ owoce są kwaśne i znowu też na tę płytkę nazębną działają i powodują erozję szkliwa, również powinno dziecko przepłukiwać usta. Dziecko powinno być świadome tego, co jest związane z jego zdrowiem, ale żeby dziecko było uświadomione, przede wszystkim muszą wiedzieć o tym rodzice. I my z tymi materiałami, które przygotowaliśmy, pozwolę sobie teraz o nich powiedzieć, chcemy trafić do całego dorosłego otoczenia dziecka. Nie po to, żeby po prostu wręczyć i nic dalej się z tym nie działo, tylko żeby jednak, dlatego partnerami są i pielęgniarki szkolne, i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, bo tam są promotorzy zdrowia, bo tam są osoby, które mają styczność z dziećmi. Ze wszystkimi naraz się nie da tego przeprowadzić, ale może jednak małymi krokami. Przygotowując te materiały, które tak zatytułowaliśmy, aby zdrowy uśmiech mieć trzeba tylko chcieć, gdzie jest ulotka, gdzie są takie rymowanki, które może pozwolą łatwiej zapamiętać te zalecenia i rodzicom, i dzieciom, i w ogóle osobom dorosłym, mieliśmy na względzie taką oto sytuację, że żłobki, przedszkola, pierwsze klasy szkół podstawowych i szkoły rodzenia. Bo problem pojawia się już na etapie właśnie życia prenatalnego. W 4., 6. tygodniu życia płodowego już pojawiają się te zawiązki czy zalążki zębów mlecznych, czyli już wtedy od tego, co matka je, co preferuje w swojej diecie, czy odpowiednio się odżywia, zależy potem, czy dziecko będzie miało w miarę zdrowe zęby. Już pojawiają się w którymś miesiącu, 4. czy 6. miesiącu życia, pojawiają się preferencje smakowe u dziecka.
No tak, ale z tego, co mówiła pani doktor, genetyka to 5%, tak? Dobrze?
5%. To nie jest genetyka, to jest po prostu życie płodowe. Tam już się po prostu zaczyna. To nie jest kwestia genetyki. To, co matka czy kobieta w ciąży je, zależy potem w dużym stopniu, to wynika z tych wszystkich dostępnych materiałów, stan zdrowia zębów u dziecka. Aczkolwiek oczywiście ważna jest potem pielęgnacja. Ważne jest przypilnowanie, żeby dziecko nie piło zbyt dużej ilości słodkich napojów, żeby, broń Boże, przepraszam, nie karmić dziecka w nocy słodkimi napojami, herbatkami, bo to także się dzieje. Wie pan, ja nie jestem lekarzem, ale po prostu przygotowując te materiały przejrzałam sporo różnych broszur, ulotek, poradników przygotowywanych naprawdę na duże akcje, które się działy w Polsce. Ja jestem ogromnie zdziwiona, że jakby nie ma prawie żadnego efektu tego. Coś jest nie tak.
No więc właśnie, te kwestie, które porusza teraz pani Małgorzata Koszur, być może dla wielu rodziców, dla nas, jak to mówią dzieci, to czarna magia. O pewnych rzeczach nie musimy wiedzieć po prostu, prawda? Że żywienie matki czy preferencje żywieniowe już się przekładają na stan prenatalny. No ale znów się posłużę teraz pani określeniem, na Boga, no jednak świadomość tego, żeby tą szczoteczkę i pastę w domu mieć i przypilnować dziecko, nie jest odkrywaniem Ameryki. No to gdzie jest problem?
No jest czasami odkrywaniem Ameryk. Przed wejściem do studia rozmawiałam tutaj z paniami. Pani powiedziała, że kiedy przygotowują akcję fluorkowania, to czasami dziecko przybiega i mówi: mam pierwszą szczoteczkę, mama mi kupiła. Tak to wygląda.
Drodzy Państwo, wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko w połowie 2017 roku przytaczała statystyki, z których wynikało, że 6% dzieci 15-letnich już ma dokonaną ekstrakcję zęba stałego. 6% 15-letnich dzieci i mówiła, że to bardzo niepokojące i w związku z tym musimy odbudować system opieki stomatologicznej nad dziećmi. W ślad za tym pojawiła się deklaracja ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, który mówił tak: chcielibyśmy, żeby w każdej szkole był gabinet zdrowia, gabinet profilaktyki zdrowotnej, w którym w większych szkołach stale, a w mniejszych okresowo będzie dostępna pielęgniarka bądź higienistka, a także, żeby w większych szkołach były gabinety stomatologiczne, a te szkoły, które gabinetu nie mają, żeby miały w inny sposób dostęp do opieki stomatologicznej. To pobożne życzenia, skoro mówimy dziś sporo w kategoriach boskich cudów także. To pytanie do pani doktor Anny Miarząbek.
To byłoby bardzo dobrze, gdyby te gabinety mogły być w szkole, chociaż nasze doświadczenia i obserwacje tego, jak jest teraz, bo już teraz w Szczecinie jest kilka gabinetów szkolnych, pokazują, że to nie do końca się sprawdza. Dzieci z reguły chodzą do tych gabinetów w trakcie lekcji, w przerwie, natomiast rodzice chcą być obecni. Oni chcą towarzyszyć dziecku podczas leczenia. W związku z tym nie ma dla nich większego znaczenia, czy są w gabinecie szkolnym, czy w jakimś innym. Najlepiej by było, gdyby te gabinety szkolne prowadziły zabiegi profilaktyczne i nie musiały prowadzić leczenia, bo udałoby się do próchnicy w tym wieku szkolnym nie dopuścić. Mhm. Na początku mówił pan o tych rozwiązaniach systemowych. One są całkiem według mnie dobrze skonstruowane. Natomiast
no w teorii na pewno pytanie, tak, jak to jest w praktyce.
Czego nam brakuje? Brakuje nam konsekwencji. Nam jako rodzicom, teraz powiem jako rodzic, Bo kiedy dziecko raz prosi, dzisiaj nie umyję zębów, zasnę, a to jeszcze w nocy zjem, to się nie dzieje raz. Jak raz przyzwolimy na takie zachowanie, to dzieci to szybko wykorzystają. Konsekwencja, nic więcej, tylko konsekwencja w wykonywaniu zabiegów higienicznych, w prowadzeniu ich odpowiednio wcześnie i później utrzymywaniu, naprawdę pozwoli uchronić dzieci przed próchnicą i nie będzie potem tych wszystkich lęków, strachów, niepokojów, stresów, a gabinety szkolne będą badały dzieci i prowadziły akcje profilaktyczne, które też oczywiście są potrzebne. Byłoby super, gdyby te gabinety mogły być w szkołach, ale już teraz...
Ale to jest realne, że będą? Przypomnę, 2018-2019 do września, pół roku, tak?
Znaczy, jeśli można tu dopowiedzieć, mamy w Zachodniopomorskim 350 gabinetów ogólnostomatologicznych, 100 specjalistycznych, ale nas tu akurat w tym kontekście interesują te ogólnostomatologiczne, do którego każdy może po prostu zadzwonić, zarejestrować się i ja nie wiem, nic mi nie wiadomo na ten temat, aby dostęp był utrudniony. Czasami trzeba poczekać, oczywiście są i lekarze, którzy się cieszą większą popularnością, do kogoś innego krócej trzeba czekać, nie ma z tym problemu. Natomiast może iść dorosły i dziecko, ale zawsze z towarzyszeniem dorosłych. Więc jeden z tych problemów, który jest pewnym ograniczeniem tych gabinetów stomatologicznych w szkołach, to jest to, że po pierwsze rodzic musi wyrazić zgodę na piśmie, nawet na zwykłe badanie, a jeżeli ma dojść do naruszenia ciągłości tkanki, czyli jakiegoś tam wiercenia i tak dalej, to musi być przy tym obecny. Bo żaden lekarz nie podejmie się działania bez zgody i bez obecności rodzica.
Ale to pewnie jedna strona medalu. Druga to zainteresowanie lekarzy, stomatologów i koszty.
Zgadza się. Dlatego obecnie dokładnie mamy 24 gabinety usytuowane w szkołach i nie wynika to z jakichś szczególnych wyborów, tylko akurat tak się zdarzyło, że ten gabinet ogólnodostępny, czyli dostępny także dla dzieci, jest usytuowany w szkole, ale od strony biznesowej stomatolodzy wiedzą, że w ogóle założyć gabinet to jest drogie przedsięwzięcie. Na to trzeba mieć dużo pieniędzy i z całą pewnością szkoła może nie być najlepszym miejscem.
Ale dlatego, też, panie rzecznik, powiedzmy, że te 24 gabinety w skali województwa, nie tak, w skali miasta, prawda?
W skali województwa, zgadza się.
A w samym Szczecinie ile mamy takich gabinetów?
Kilkanaście jest i jeden został niedawno zamknięty przy ulicy Rajskiego, co oznaczałoby, że nie cieszy się on największym zainteresowaniem. Tutaj trudno naprawdę jest jakby wymusić cokolwiek. Tutaj to zainteresowanie tym świadczeniem stomatologicznym udzielanym w szkole musi być na tyle duże, aby właścicielowi opłacało się to utrzymać, bo jednak to jest drogie przedsięwzięcie.
Pojawił się też pomysł dentobusów. To jest możliwe, żeby takie dentobusy jeździły po województwie, po mieście?
Czekamy na 20 marca, mamy rozstrzygnięcie postępowania, czekamy aż do końca wpłyną oferty, więc dentobus najprawdopodobniej będzie jeździł, ale nie wiem, czy akurat po mieście, bo to trochę jak z mamobusem, bardziej tu liczymy na to, że on będzie obsługiwał te mniejsze miejscowości, gdzie ten dostęp do gabinetów stomatologicznych jest mniejszy i nie tyle leczenie będzie się tam odbywać, tylko właśnie te działania profilaktyczne, przegląd, uzębienia, tak żeby rodzic wiedział, co jeszcze można zrobić, ale wracając tylko do Szczecina, tu mamy 87 gabinetów ogólnostomatologicznych. Naprawdę nie ma problemu z dostępem do tych świadczeń. Te gabinety są na bardzo wysokim poziomie, są świetnie wyposażone. To są wszystko, de facto stomatologia niemalże od początku systemu jest sprywatyzowana. Mamy chyba z 2 czy 3 publiczne podmioty w tym sensie, że nie do prywatnych właścicieli należą. Cała stomatologia jest prywatyzowana i ci właściciele naprawdę dbają o to, żeby one były na odpowiednim poziomie, żeby były często ładnie wyposażone, więc wszystkie są tam elementy, które sprzyjają także przyjęciu dziecka. Dzisiaj byłam w zakładzie stomatologii dziecięcej tam w PUM na Pomorzanach, w tym na terenie szpitala klinicznego i jest tam po prostu miejsce naprawdę pięknie zrobione. Są tam piękne meble, kolorowe. Była cała grupa dzieci i żadne z tych dzieci nie płakało. Wszystkie chętnie 5-latki. Siadały na fotele, otwierały buzię, a potem miały takie kolorowe tam, nie wiem, czy to plombki były założone, niebieskie, czerwone, różne tam. Naprawdę fantastyczna obsługa ludzi, którzy umieją do dziecka dotrzeć, umieją przekonać, żeby otworzyło buzię i jeszcze potem to dziecko samo właściwie chce, żeby albo mu zrobić zdjęcie, albo jeszcze coś zrobić. Jest zainteresowane tym. Naprawdę uważam, że to, co dzisiaj widziałam, było niezwykle budujące. Takie działania jednak wymagają zainteresowania rodziców, ich zgody, a także zainteresowania samego przedszkola, bo tu dyrekcja przedszkola musi być zainteresowana współpracą.
Tak, ale też chodzi o to, by zneutralizować ten strach, o którym rozmawialiśmy, bo jeśli dziecko w wieku 5 lat zobaczy, że nie boli, prawda, to nie będzie się bało w każdej chwili wrócić do takiego gabinetu. Szukając puenty dla naszej dyskusji, co możemy zrobić w pierwszej kolejności, a może co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności? I to najpierw pytanie do pani Małgorzaty Piejak, a później do pani doktor Jarząbek.
W pierwszej kolejności musimy zadbać sami o siebie, wyedukować i nauczyć rodziców i dzieci dbania o siebie samych.
Ale jak to zrobić? Siłą?
Siłą nie.
A jak?
Siłą nic się nie uda, natomiast perswazją, edukacją odwróconą. My w szkołach jako pielęgniarki edukujemy dzieci. Mówimy o myciu prawidłowym ząbków, o prawidłowym odżywianiu. Posiadając materiały edukacyjne, wręczamy dzieciom te materiały edukacyjne, które dzieci niosą do domu. Więc to jest ta edukacja odwrócona, gdzie to dziecko przynosi informacje do rodzica. Będąc również na zebraniach z rodzicami, staramy się też przemycać informacje o zdrowiu, o konieczności dbania o dzieci. Więc tymi takimi prostymi metodami możemy rozmawiać indywidualnie z dziećmi, z rodzicami.
Pani doktor, jaki ma pani pomysł?
Ja
jaką receptę?
Tak, ja ze swojej strony rekomendowałabym jak najwcześniejszą wizytę małego dziecka z rodzicami. Rodzice często zgłaszają się do nas już z problemem i mówią, dlaczego nikt mi nie powiedział, że mogę w taki czy inny sposób zapobiec próchnicy u małego dziecka. Niektórzy jednak zdobyli te informacje, bo przychodzą z maluchem na kontrol, bo chcą dowiedzieć się jeszcze więcej. Taki już bardzo praktyczny pomysł, żeby do książeczki zdrowia dziecka, tak jak są obowiązkowe szczepienia, obowiązkowe bilanse, wprowadzić obowiązkowe badanie stomatologiczne. Obowiązkowe tak jak na ile ono może być obowiązkowe, ale na bilans rodzice zgłaszają się do pediatry, żeby zgłosili się do stomatologa na badanie i po to, żeby zdobyć odpowiednie informacje, jak dbać o zęby dziecka.
To jeszcze jakaś optymistyczna puenta. Czy z próchnicą można sobie poradzić, można efekty próchnicy powstrzymać? Powiedzmy coś optymistycznego
tak,
na koniec, bo mam wrażenie, że narzekamy
tak.
Od 25
minut. Oczywiście, że tak. Świadczy o tym duża grupa naszych pacjentów, którzy nie mają próchnicy. Ja widzę rodzeństwa. Drugie, trzecie dziecko w rodzinie. Pierwsze było z problemem. Rodzice dowiedzieli się, zmienili swoje zachowanie i drugie, trzecie dziecko nie ma próchnicy. Widzę to w swojej pracy, więc widać, to jest dowodem tego, że wszystko jest w rękach rodziców i zainteresowania dzieci i naprawdę próchnicy można uniknąć. I nie jest to wcale takie trudne, ale wymaga konsekwencji.
No więc właśnie, pamiętajmy też o kosztach. Im szybciej, tym te koszty będą zdecydowanie mniejsze i myślę o wszystkich kosztach i emocjonalnych, finansowych, ale także no, po prostu ludzkich. No, ładniej się pokazać z pełnym uśmiechem, prawda, niż bez zębów, mając lat kilkanaście. Czego sobie i Państwu życzę. Bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie. Małgorzata Koszur, rzeczniczka Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dziękuję.
Małgorzata Piejak, pielęgniarka szkolna, współwłaścicielka Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkolmet.
Dziękuję.
I była z nami także pani dr Anna Jarząbek, stomatolog dziecięcy, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Bardzo dziękuję. Gorąco dziękuję.